Dochód podstawowy. Od karty lasu do polskiego 800+. Jeśli potraktować wywód Guya Standinga z należytą powagą, staje się jasne, że nie mamy do czynienia z kolejną propozycją technicznej korekty w obrębie państwa socjalnego. Jest to raczej próba rekonstrukcji długiego, rozproszonego sporu o to, komu i na jakiej podstawie przysługuje udział w bogactwie świata. Genealogia dochodu podstawowego staje się wglądem w ukrytą strukturę roszczeń do uznania. W tej perspektywie starożytne Ateny nie są egzotyczną anegdotą. Reformy Efialtesa i Peryklesa jawią się jako prymitywna forma dochodu obywatelskiego, w której udział w koordynacji działań polis obwarowany jest materialnym uprawnieniem. Wolność polityczna nie jest czysto formalnym statusem, lecz funkcją zasobów. Znacznie głębszą zapowiedzią jest karta lasu z 1217 roku. Guy Standing odczytuje ten dokument jako quasi konstytucję subsystencji. Prawo wdów do tzw. estovers ze wspólnoty, czyli do pobierania pożywienia i opału, jest idealną synekdochą całej problematyki. Wdowa otrzymuje roszczenie nie na mocy pracy najemnej, lecz na mocy przynależności do wspólnoty. Świat nie jest pierwotnie sumą prywatnych tytułów, lecz wspólnym dziedzictwem. W XVI-wiecznej utopii Tomasza Morea idea ta pojawia się w formie surowej argumentacji. More przedkłada sprawiedliwość prewencyjną nad odwetową, formułując tezę, że system karny, którego nie poprzedza zabezpieczenie minimum egzystencji, jest z definicji niesprawiedliwy. Dwa wieki później, Thomas Paine w pracy Sprawiedliwość agrarna czyni krok decydujący. Uniwersalizuje roszczenie, świadczenia mają przysługiwać każdej osobie, aby uniknąć stygmatyzujących rozróżnień. To nie jest miłosierdzie, lecz prawo. Nie jałmużna, lecz sprawiedliwość. W tej jednej frazie zawarta jest cała krytyka dobroczynności jako formy hierarchicznego daru. Paine wyprzedzał możliwości swojej epoki, proponując granty kapitałowe, lecz jego myśl w naturalny sposób przesuwa się w stronę regularnego dochodu podstawowego, który lepiej chroni przed ryzykiem życiowym. U Standinga genealogia przechodzi w diagnozę strukturalną. Linią demarkacyjną jest tak zwana druga epoka pozłacana. Rozpoznanie jest brutalne. Coraz większa część dochodów trafia do wąskiej warstwy rentierów, którzy czerpią zyski z posiadania własności, której wartość jest owocem zbiorowych procesów naukowych i technologicznych. Tradycyjna figura zarobku jako miary zasług staje się fikcją normatywną. W tej konfiguracji prekariat staje się klasą skazaną na chroniczną niepewność. Niepewność, anomia i alienacja tworzą idealną burzę, która ułatwia populistyczną mobilizację resentymentu. Dochód podstawowy ma być mechanizmem stabilizacji, który obniża temperaturę tej burzy. Wyobraźmy sobie ogromny parowiec na wzburzonym oceanie. Dochód podstawowy to kamizelka ratunkowa, która przy gwałtownym przechyle nie pozwoli pasażerowi zatonąć. W tym świetle definicja dochodu podstawowego przestaje być technicznym opisem parametrów, a staje się manifestem porządku wartości. Jest to skromna kwota wypłacana regularnie każdej osobie, bezwarunkowo i bez weryfikacji dochodów. Bezwarunkowość oznacza rezygnację z narzucania obowiązków, które opierają się na domniemaniu winy beneficjenta. Indywidualny charakter świadczenia jest fundamentalny z perspektywy dynamiki władzy w gospodarstwach domowych. Utrwala on autonomię finansową kobiet i młodych dorosłych, umożliwiając odmowę przyjęcia poniżającej pracy. W klasycznym liberalizmie wolność definiuje się jako brak zewnętrznego przymusu. Podejście republikańskie, do którego nawiązuje Standing, jest subtelniejsze. Wolny jest ten, kto nie ma powodów do obaw, że czyjaś arbitralna wola może zadecydować o jego losie. Dochód podstawowy staje się instrumentem neutralizacji owej dominacji. Zapewnia zasoby niezbędne, by móc powiedzieć nie zarówno biurokracie, jak i prywatnemu pracodawcy. W kanadyjskim eksperymencie Mincom uczestnicy opisywali program jako mechanizm, który pozostawia człowiekowi jego dumę. Nie chodziło wyłącznie o kwotę, lecz o zniesienie inwazyjnych procedur weryfikacji, które czynią z beneficjenta przedmiot administracyjnej obróbki. Argumentacja Standinga opiera się na fundamencie empirycznym. Eksperymenty w Indiach i Kanadzie dowodzą, że lęki klasy politycznej wobec pieniędzy wydawanych na złe towary są projekcją uprzedzeń. W indyjskim stanie Madhya Pradesh stały dochód stał się gwarancją wypłacalności, ograniczając zadłużenie i poprawiając odżywianie dzieci. W kanadyjskim Dauphin beneficjenci rzadziej trafiali do szpitala, a poprawa zdrowia psychicznego była znacząca. Nawet organizacje takie jak Światowy Program Żywnościowy odkryły, że bezwarunkowe transfery gotówkowe są bardziej efektywne niż pomoc rzeczowa. To, jak różnie potrafi być odczytywana idea dochodu podstawowego, ilustruje zestawienie krajów nordyckich z Niemcami. Finlandia przeprowadziła rządowy eksperyment, w którym wpływ na zatrudnienie był subtelny, lecz poprawa dobrostanu psychicznego wyraźna. Mimo to, w Skandynawii UBI postrzegany jest jako radykalne zerwanie z etosem produktywności. Zupełnie inaczej wygląda niemiecki krajobraz naznaczony krytyką biurokratycznego systemu Bürgergeld. Tamtejsze inicjatywy oddolne pokazują, że aktywność zawodowa nie spada, za to radykalnie poprawia się poczucie bezpieczeństwa. Istnieją jednak poważne zarzuty. Pierwszym jest widmo inflacji. Standing odpowiada, że w sektorach o ograniczonej elastyczności, jak rynek mieszkaniowy, UBI musi iść w parze z polityką regulacyjną. Drugim ryzykiem jest polityczna instrumentalizacja. Świadczenie musi być osadzone w silnych procedurach demokratycznych, które uniemożliwią arbitralne manipulowanie jego wysokością w rytm kalendarza wyborczego. Po trzecie, wskazuje się na możliwą erozję solidarności społecznej. Standing odpowiada, że dochód podstawowy ma być fundamentem, a nie całym gmachem opieki społecznej. W epoce sztucznej inteligencji debata ta opuszcza akademickie gabinety. Eksperci rynku pracy wskazują, że obecna fala automatyzacji prowadzi do głębokiej segmentacji dochodów. Globalny biznes reaguje z ambiwalencją, rozumiejąc, że utrzymanie popytu wymaga gwarancji dochodu, lecz zderzając się z pytaniem o koszty. Jeżeli spojrzeć na polskie świadczenie 800+, nie jako na transfer socjalny, lecz jako na poligon doświadczalny, banalny instrument kupowania głosów jawi się jako wyrafinowane doświadczenie historyczne. Program ten spełnia wiele technicznych kryteriów dochodu podstawowego, jest wypłacany w gotówce, regularnie i bez testu aktywności zawodowej. Choć demograficzne skutki programu są rozczarowujące, trudno kwestionować pozytywny wpływ na redukcję ubóstwa wśród dzieci. Badania wskazują na spadek aktywności zawodowej matek, lecz Standing podsuwa inną interpretację. Rezygnacja z niskopłatnej, niepewnej posady może być racjonalną korektą trajektorii biograficznej. W polskim kontekście transfer ten stał się miękką poduszką, która amortyzuje społeczne uderzenia. Dla kobiety z małego miasta żyjącej dotąd z pensji partnera, stały strumień pieniędzy wpływający na jej rachunek to fundamentalne przesunięcie wektora dominacji. To nie jest emancypacja totalna, ale jest to krok w stronę republikańskiej wolności. Wdowa z karty lasu, fiński bezrobotny i polska matka stają się węzłami w jednej historii o tym, jak świat wspólny broni się przed prywatyzacją losu. Dochód podstawowy nie jest złotą kurą politycznej fantazji, lecz testem, na ile elity są gotowe przyjąć do wiadomości, że w epoce rentierstwa nie da się dłużej opierać ładu społecznego na fikcji, iż wszyscy mogą być zwycięzcami tego samego wyścigu. Czy w świecie, gdzie algorytmy decydują o naszym losie, dochód podstawowy stanie się kamizelką ratunkową dla wszystkich pasażerów statku Ziemia? A może okaże się jedynie kolejną formą kontroli zamieniającą obywateli w posłusznych konsumentów? Pytanie o to, czy potrafimy podzielić się wspólnym bogactwem, jest pytaniem o naszą przyszłość. Czy społeczna danina może stać się matrycą godności także dla innych grup wykluczonych? Odpowiedź wymaga rozdzielenia płaszczyzny empirycznej, normatywnej oraz politycznej. W tym drugim paradygmacie, gdzie bezprzymusowy przymus lepszego argumentu zwycięża nad lękiem, dochód podstawowy może stać się niezbędną preambułą nowego kontraktu społecznego.